Wczoraj chińscy komuniści aresztowali emerytowanego kardynała Zena. Interweniował Biały Dom, wzywając chińskie władze do natychmiastowego uwolnienia prześladowanego kardynała. Po kilku godzinach kardynała uwolniono. Dlaczego tak ostro nie zareagował Watykan? Kardynał Zen przed kilkoma laty mówił, że Watykan sprzedaje chiński kościół katolicki, ten podziemny. W Chinach funkcjonują dwie społeczności katolickie. Jedna wierna Watykanowi i prześladowana przez chińskich komunistów. To tak zwany kościół podziemny. W drugiej kler kolaboruje z komunistami i jest przez nich wybierany. To tak zwany kościół patriotyczny. Przez lata byli oni ekskomunikowani i nieuznawani przez Watykan. Papież Franciszek w tajnej umowie z komunistami uznał kolaborujących biskupów i przywrócił ich na łono kościoła. Jednocześnie wypiera się katolików z kościoła podziemnego. Czy papież zdradził chińskich katolików? O to dziś zapytam redaktor Hannę Shen. A dziś także minister Ardanowski odpowie, co sądzi o wizycie prezydenta Dudy w komunistycznych Chinach na Olimpiadzie Zimowej. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przypominam na początku o polajkowaniu naszego programu, podawaniu dalej, o wsparciu także telewizji Idź Pod Prąd. Ona się utrzymuje dzięki Waszemu wsparciu. idźpodprąd.pl/wsparcie. Tam znajdziecie szczegóły. A dzisiaj z nami redaktor Hanna Shen. Witam Panią redaktor bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Pani redaktor, Pani na swoim Twitterze informowała już wczoraj o kardynale Zenie. O nim w naszej telewizji mówiliśmy kilkukrotnie. To jest kardynał emerytowany już z Hongkongu. Dlaczego chińscy komuniści aresztowali tego kardynała? Czym on zasłynął? Kim jest w ogóle kardynał Zen?
Znaczy tak oficjalnie to jest, kardynał został zatrzymany wraz z grupą osób, które były powiernikami fundacji utworzonej w 2019 roku, która miała pomóc protestującym w Hongkongu. Ci ludzie często potrzebowali, byli prześladowani, są prześladowani przez władze chińskie, potrzebowali pomocy prawnej, pomocy finansowej, nawet pomocy fizycznej, to nie tylko medycznej, nie chodzi o tylko taką kwestię fizyczną, ale na przykład psychologów organizowała ta fundacja i z tą fundacją między innymi współpracował kardynał Zen, a także jedna z znanych piosenkarek hongkongskich, która została zatrzymana, była deputowana Rady Legislacyjnej, czyli lokalnego parlamentu hongkongskiego. I jeden z naukowców, który właściwie był już w drodze na lotnisko, miał kontrakt w Europie, no i został zatrzymany razem z kardynałem. Także oficjalna wersja jest taka, no, że ta fundacja miała jakieś związki z zagranicznymi siłami i tam z nimi współpracowała w ramach tej współpracy, w ramach tej fundacji. No a według nowej ustawy o bezpieczeństwie narzuconej Chinom, Hongkongowi przez Chiny, no to współpraca z zagranicznymi siłami jest, kolaborowanie z zagranicznymi siłami, no jest, podlega karze. Więc to jest taka oficjalna wersja. Ale kiedy ja przeprowadzałam wywiad w 2022 roku w lipcu, dwa lata temu, z kardynałem Zenem, to zadałam mu to pytanie, czy nie oczekuje, że zostanie aresztowany, no bo już Jimmy Lai był wtedy pierwszy raz zatrzymany, także czy nie oczekuje, że jego to spotka. I on powiedział, że liczy się z tym, że jest na liście Pekinu i że ta ustawa, nowa ustawa o bezpieczeństwie to ułatwi. No i rzeczywiście tak się stało, także on się z tym liczył. Kardynał jest uważany za jednego z dwóch wrogów, jeżeli chodzi o taką kwestię religijną, dwóch największych wrogów w Pekinu. Jednym jest Dalaj Lama, drugim jest właśnie on. Więc no nic dziwnego, że szukali jakiegoś pretekstu, żeby go tutaj postraszyć. No wiemy, że wszyscy zatrzymani zostali zatrzymani w sobotę, w środę i do północy zostali wypuszczeni, ale za kaucją, więc ta sprawa nie jest zakończona i w każdej chwili trzeba się liczyć, że mogą do tego więzienia wrócić. Kardynał Zen dodatkowo no, był jeszcze taką osobą, która która no, krytykowała bardzo ostro Watykan i jak Pekin próbował za politykę wobec Chin. Pekin wykorzystywał tę umowę z Watykanem do tego, żeby no, pokazać chińskim i hongkongskim, ale i tajwańskim katolikom, że no, nastawienie Watykanu się zmieniło. No to tutaj kardynał Zen był takim głosem, który mówił, że no, być może Franciszek i jego otoczenie poszło na jakąś zdecydowanie poszło na ugodę, ale że to jest zło. Więc on jak gdyby też no, nie wpisywał się w tą narrację, którą Watykan próbował z Pekinem zbudować. No i nie wpisywał się w to porozumienie tych dwóch sił. Także był ostrym krytykiem komunistów chińskich. Urodził się w Szanghaju, uciekł z Chin, tak jak Jimmy Lai, przed chińskimi komunistami. Więc od małego niemal rozumiał, czym jest zagrożenie komunistyczne. Mówił no, w wywiadzie ze mną, nazywał to diabelskim systemem. Więc dobrze to rozumiał, a z drugiej strony widział, jakim złem jest ta umowa zawarta przez Watykan i mówił to otwarcie, nie milczał w tej sprawie, co jeździł do Watykanu, próbował wpłynąć na Franciszka. Ostatnia już jego wizyta, niestety Franciszek nie miał zupełnie nawet czasu, żeby się z nim spotkać. Także no, dwóm stronom, które się dogadały, Pekinowi i Watykanowi, była to osoba nie na rękę. Jest to osoba nie na rękę.
Kardynał Zen, właśnie pani ten wywiad w Gazecie Polskiej był zatytułowany Kościół w Chinach został zdradzony. Kardynał Zen też mówił, że Watykan sprzedaje chiński kościół katolicki. Czy to nie są jakieś za mocne słowa, zdrada w stosunku do papieża, do Watykanu?
No jeżeli mówi to człowiek, który po pierwsze jest częścią tego kościoła, a jednocześnie jest tak ważną częścią kościoła, no to jest budowniczy tego kościoła, prawda? No to jeżeli mówi, to no na pewno to nie jest przesada. On to dużo bardziej rozumiał niż wielu osób obserwujących to, bo on i miał kontakty i dobrze wiedział, co się dzieje z tym kościołem w Chinach i miał kontakty z chińskimi chrześcijanami. I widział też, jak to wygląda no, nawet z relacji niektórych katolików z innych miejsc, no, że oni sami mówili, że w kontakcie z Chińczykami no, słyszą historie przerażające, także on to wszystko zbierał, więc to nie jest przesada. Jeżeli on to mówi, to zdecydowanie nie jest to przesada. On od samego początku, zanim jeszcze były pierwsze sygnały tak naprawdę, to mówił, że to się skończy czymś złym, no a potem z miesiąca na miesiąc słyszeliśmy o kolejnych aresztowaniach, zatrzymaniach. No, w tym roku a propos Wielkanocy, mieliśmy jeden program po Wielkanocy, mówiliśmy między innymi o zatrzymaniu kolejnych duchownych katolickich w Chinach. Także to cały czas trwa. Ta umowa niczego dobrego nie przyniosła kościołowi katolickiemu. No, przyniosła Watykanowi pieniądze, prawda? No bo wiemy, że 2 miliardy co roku dostają hierarchowie w Watykanie. Ale chińskim katolikom przyniosła coraz większe cierpienie. No więc nazywanie tego zdradą. I zresztą sami Chińczycy, było kilka publikacji chińskich katolickich blogerów, one wyciekły na Zachód i oni przyznawali, że to czują się zdradzeni, że oni czują się opuszczeni przez Watykan.
Dlaczego to jest zdrada? No bo ktoś mógł powiedzieć, no dogadują się z tym drugim kościołem patriotycznym. Dlaczego automatycznie to jest zdrada tych katolików z kościoła podziemnego, że tamtych przywracają na przykład na łono kościoła?
Ci katolicy z kościoła podziemnego a tak to argumentowali. No, oni przez lata znosili cierpienie i uważali, że no, to jest coś słusznego. No, jeżeli chcą bronić swojej wiary, jeżeli chcą w niej wytrwać, no to muszą zaakceptować to cierpienie. A papież zasiadł do stołu z tymi, którzy to cierpienie im zadają. Co więcej, on ich jak gdyby znowu wyniósł na ołtarze, no może to za dużo, no ale wyniósł ich do góry. No, uznał ich za tych, którzy rzeczywiście ten Kościół, ci, którzy zadawali cierpienie, którzy przeciwstawili się Kościołowi, bo przecież to wielu z tych biskupów, czy wielu z tych działaczy Kościoła patriotycznego, no to są, to byli zdrajcami tak naprawdę. Więc on ich jak gdyby no, namaścił tutaj. Także no, dla nich to jest niezrozumiałe, bo to było totalne opuszczenie. Ich, którzy byli gotowi każdą cenę zapłacić za to, żeby wytrwać w swojej religii, ale także wytrwać przy Watykanie, przy stolicy apostolskiej. Więc to była dla nich, no, dla nich to zdecydowanie jest zdrada. Znaczy, Watykan podpisując tę umowę nie stanął po stronie prawdy, nie stanął po stronie tych, którzy cierpią. Co więcej, skazał na cierpienie większą ilość ludzi, bo w ramach tej umowy Pekin to tak tłumaczy, że no ci ludzie, którzy byli w tym kościele, tłumaczył to tak tym katolikom, że byliście w kościele podziemnym, no teraz myśmy zawarli umowę, to możecie wychodzić i my będziemy was włączać w te no, oficjalne już struktury, no okazało się, że oni częściej wychodzili i byli aresztowani, spotykało ich jeszcze większe prześladowanie. A księża, którzy no jak gdyby się ujawnili, no to byli wysyłani do jakichś obozów na komunistyczną poddawani komunistycznej indoktrynacji i chciano z nich zrobić jako komunistycznych aparatczyków. Także no to, no, jak nie nazwać to niczym innym jak zdradą, no.
To też dla wielu może było wcześniej, jeszcze przed kilkoma laty, myśleli tak, no, że papież jakoś tam się z tymi Chińczykami dogaduje, bo musi, no, nas tu w Europie to mało obchodzi, no ale widać na przykład teraz po zachowaniu papieża w stosunku agresji Rosji na Ukrainę, widać, że to zachowanie, ta kolaboracja z komunistami, tak, z siłami zła, powiedzmy ogólnymi, to nie jest tylko w stosunku do Chin, tak samo w stosunku do Rosji. Dzisiaj można było przeczytać, że dwie Ukrainki, żony oficerów, którzy bronią Azowstali, przyszły, najpierw napisały list do papieża, on ich przyjął na audiencji, no i prosiły go o pomoc, tak, żeby tam się wstawił, żeby przyjechał, pomóc, zagwarantował może korytarz humanitarny. Papież powiedział, że on się będzie modlił za nich i tyle. Czy to wpisuje się jakoś, dlaczego tak jest z papieżem Franciszkiem, że on tutaj widzimy z komunistami chińskimi już od kilku lat, bo to 2014 roku można co najmniej powiedzieć, że już wtedy pogratulował Xi Jinpingowi wygrania wyborów na przewodniczącego HRL. Potem jeszcze wielokrotnie te umizgi do komunistów były widoczne. Dlaczego jemu jest tak blisko, tym różnym komunistom chińskim, czy tu Putinowi rosyjskiemu?
No jeszcze do tego dodajmy tą reakcję na aresztowanie kardynała Zena. No ona też była właściwie nijaka. No tam niby rzecznik, dyrektor biura prasowego Watykanu powiedział, że z niepokojem Watykan przyjął tę wiadomość o aresztowaniu i z niepokojem śledzi rozwój sytuacji. No na Boga, w takiej sytuacji trzeba, jeżeli czołowy przedstawiciel kościoła w tym regionie jest aresztowany i nie wiadomo, co się jeszcze wtedy nie było wiadomo, co się z nim stanie, no to trzeba było robić to, co robił Amerykanie. Biały Dom żądał natychmiastowego uwolnienia. No taki sygnał powinien pójść. No tego nie było, więc tu także widzimy opowiedzenie się, no, mówienie głosem takim, jakim chcieliby komuniści. Francesco Galletti, to on kiedyś też Państwo puścili fragment jego wypowiedzi, on był wtedy występował u Bannona, ale właśnie pokazywał, jak Watykan jest powiązany z komunistami chińskimi i też on chyba pierwszy był taki, który mówił właśnie o tych pieniądzach, jakie Watykan dostaje. No to teraz właśnie pisze na Twitterze, że no Watykan, że Franciszek zawsze miał czas i za każdą okazję wykorzystał, żeby skrytykować Stany Zjednoczone. Teraz wiemy, że też gotowy jest na to, żeby obwiniać NATO, ale wtedy, kiedy trzeba pomóc ofiarom, trzeba opowiedzieć, trzeba zrobić, powiedzieć coś, by wesprzeć ofiary, to on albo milczy, albo no wydaje takie sygnały, że nie wiadomo co. Był też taki moment, kiedy miał się modlić za Hongkong, za protestujących i miał już przygotowaną modlitwę i się z tego wycofał pewnie pod wpływem pekińskich wpływów. Także no, to jest ktoś, kto jasno stawia na współpracę z Chinami. Sam kardynał Zen troszeczkę tłumaczył papieża, nawet w tym wywiadzie ze mną, on mówił, że po prostu papież się otoczył takimi ludźmi jak Parolin, jak Sordano, jak wcześniej, na szczęście już nie kardynał McCarrick, ale oni wszyscy byli są bardzo prochińscy, są prochińscy i oni jak gdyby na niego wpłynęli, no ale trudno tak ktoś tą winę ściągać Franciszka. On stoi na czele tego kościoła, ma nim kierować i to on powinien wyznaczać główną drogę, a on tą drogą chce dotrzeć do Pekinu.
Gdzieś ja ostatnio czytałem, nie wiem, czy nie u pana Terlikowskiego, jakieś takie wyjaśnienie, że papież, jako że nie mieszka w tym normalnym, tam gdzie mieszkają wszyscy papieże, tylko w tym domu świętej Anny, tak? Dobrze kojarzyć? Marii, to on tam nie ma archiwów, a że bolą go nogi, to ma mniejszy dostęp do archiwów i on tak nie wie, co się dzieje na Ukrainie i dlatego on tak się... Świętej Marty, przepraszam.
Także no... Nie musi sięgać do archiwów, bo na przykład w kwestii chińskich kardynał Zen zawsze miał czas, żeby się do niego... On leciał, ten staruszek, często były takie zdjęcia, starszy człowiek, on przecież teraz ma 90 lat. No wyobraźcie sobie Państwo, do więzienia trafia człowiek, który ma 90 lat. Wrogiem Pekin boi się 90-letniego staruszka. To ten staruszek jeszcze 80-paroletni z takim małym plecaczkiem wsiadał w samolot z Hongkongu, przecież to jest długi lot, sama wiem i sama uważam, że to już nie jest takie łatwe, co dopiero dla osoby tak wiekowej. Każdym razem wsiadał w ten właśnie tak jak państwo pokazujecie, i leciał tam i był i czekał i mówił, że spotka się i wyjaśni papieżowi, o co chodzi. Że tam Parolin czy Sordano mówili źle, że prawda jest taka. A Franciszek albo posłuchał, się uśmiechnął i tam mówił, a rozumie, albo po prostu tak jak ostatnim razem nie miał czasu, żeby się z nim spotkać. Więc to nie chodzi o archiwa, po prostu brak woli.
Tutaj to, co też pani redaktor powiedziała, Biały Dom, tutaj to oświadczenie, to jest oświadczenie wydane przez zastępczynię sekretarza prasowego Białego Domu. Ono jest dosyć mocne, bo tam pisze: wzywamy władze Chińskiej Republiki Ludowej i Hongkongu do zaprzestania atakowania zwolenników Hongkongu i natychmiastowego uwolnienia tych, którzy zostali niesłusznie zatrzymani i oskarżeni, jak kardynał Joseph Zen i inni aresztowani dzisiaj. Takiego głosu zabrakło z Watykanu, tak? Bo oni tam wyrazili ubolewanie, tak? Dlaczego tak papież nie potrafi się upomnieć o swoich wiernych? Czy nie chce może?
Znaczy, no bo jeżeli postawia się na winy, jeżeli się postawia na pakt cynika, no to wiadomo, że trzeba mówić głosem takim, jakim ten, który płaci. No 2 miliardy dolarów rocznie dostają, mają Huawei'a u siebie w Watykanie, no to więc Chiny wszystko wiedzą i potem to mogą wykorzystać. No jak gdyby mówiło się, że takim... tym, który budował podstawy tej umowy z Chinami, był kardynał McCarrick. No co ci Chińczycy na niego mieli? To już możemy sobie teraz wyobrazić. Teraz właśnie w Washington Post wyszedł świetny artykuł, taki komentarz Marka Simona, który także u państwa występował, współpracownik Jimmy'ego Laya, który właśnie poświęcony kardynałowi Zenowi. On właśnie też pisze, jak kardynał Zen musiał walczyć z ludźmi takimi jak McCarrick. Tam już w 2007 roku, czyli ile to jeszcze było przed tą umową, a McCarrick już nad tym pracował. W 2007 roku kardynał Bush chciał się spotkać, prezydent George W. Bush chciał się spotkać z kardynałem Zenem i McCarrick robił wszystko, żeby do tego spotkania nie doszło, bo nawet przekonywał kardynała, że to nie będzie dobrze, no jak Chiny to odbiorą, że to może być taki zły przekaz też i do Watykanu, i że Watykan źle może być odebrany i Chiny to źle odbiorą i Waszyngton też może mieć jakiś, no tutaj zły obraz wszystkiego. No na szczęście kardynał Zen się nie poddał, do tego spotkania doszło, ale już w 2007 roku były działania, które no, miały doprowadzić do tego, żeby no właśnie to, o czym mówił kardynał Zen, nie docierało do świata. Ta prawda o Chinach nie docierała do świata. 2007, umowa 2018. Więc no, ci hierarchowie, prochińscy hierarchowie w Watykanie no, przez latami walczyli z kardynałem Zenem, no więc nic dziwnego, że teraz siedzą cicho.
Ta umowa, którą pani powiedziała, 2018, to też przypomnijmy, że to jest umowa tajna. Przecież Kościół, dlaczego takie tajne umowy zawiera? Powinien przecież chyba być otwarty, skoro się niczego tak nie wstydzi. Możemy państwu... Proszę.
Skoro jest taka dobra, no to dlaczego się ją nie pochwalić? Ona co więcej została chyba 2 lata później odnowiona. A podczas gdy wszyscy mówili, między innymi kardynał Zen też znów pojechał do Watykanu, prosić, żeby jej nie odnawiać, czy oni odnowili. No także no to no, tragedia. Ta umowa jest rzeczywiście, to jest... Znaczy, wydaje mi się, że dziś, kiedy mówimy o reakcji, jaka reakcja jest z Watykanu, przede wszystkim trzeba mówić o winie. Dziś to, co spotyka kardynała Zena, odpowiedzialnym za to jest Franciszek i jego polityka wobec Chin. Oni są winni tego, że ludzie tacy jak kardynał Zen dziś cierpią.
Możemy państwu przypomnieć teraz postać, wywiad z kardynałem Zenem. Myśmy go publikowali państwu w 2019 roku. W całości będzie coraz gorzej. Taki był tytuł. To był wywiad dla portalu Chiny bez cenzury o sytuacji katolików właśnie po podpisaniu tej tajnej umowy. Przypomnijmy teraz kawałek tego wywiadu.
A więc umowa wprowadziła dużo zamieszania w chińskim kościele. Tak, okropnie. Czyli można stwierdzić, że sytuacja robi się coraz gorsza. Jest coraz gorzej również dlatego, że sposób, w jaki Watykan podchodzi do kościoła oficjalnego, jest zawsze bardzo łagodny. Jeszcze przed podpisaniem tej umowy i zaakceptowaniem 7 biskupów, Watykan zawsze chciał zadowolić rząd chiński. Tymczasem w kościele oficjalnym wielu biskupów, nawet wśród tych zatwierdzonych przez Watykan, nie jest dobrymi biskupami. Są to ludzie, których papież Benedykt nazywał oportunistami. Oni pracują dla rządu, a nie dla kościoła. Niektórych z nich Watykan zaakceptował tylko ze względu na naciski ze strony rządu, a nie dlatego, że byli ludźmi odpowiednimi na biskupów. Po podpisaniu umowy i zatwierdzeniu tych 7 ekskomunikowanych biskupów, oficjalny Kościół triumfuje. Mówią, widzicie, dobrze wybraliśmy, jesteśmy po stronie rządu, a rząd o nas walczy. Zwyciężyliśmy, a wy jesteście głupi. Dalej walczycie jako Kościół podziemny. Chodźcie i przyłączcie się do nas. I wielu jest kuszonych tą ideą dołączenia do nich. To jest schizmatyczny Kościół.
Panie redaktor, na koniec tego wątku chciałem zapytać, dlaczego w takim razie tak szybko kardynał został wypuszczony? Czy Chińczycy się przestraszyli tej reakcji zachodniego świata, Białego Domu, mediów może też? Czy to miał być tylko jakiś taki sygnał? Jak ważna jest dla chińskich więźniów politycznych na przykład to wsparcie, to mówienie o nich na Zachodzie? Dlaczego tak szybko wypuszczono kardynała?
Tak, na to pytanie można odpowiedzieć tym, co się wydarzyło kilka dni temu na Tajwanie. Tutaj była konferencja tajwańskiego działacza na rzecz swobód obywatelskich, który właśnie został wypuszczony z chińskiego więzienia. On kilka lat temu, kiedy przekroczył granicę z Makao do Chin, czy do Makao, został porwany po prostu przez chińskie służby, przewieziony do Chin i tam był postawiony przed sądem. Skazany na podstawie, między innymi dowodami w jego sprawie, były wpisy na portalach społecznościowych, nie tylko chińskich, ale także na zakazanych w Chinach, na przykład Facebooku. I on sam stwierdził, że na tej podstawie każdy za granicą, kto skrytykuje na Facebooku czy Twitterze władze w Pekinie, może być kiedyś skazany. I on tak został skazany za działanie na szkodę bezpieczeństwa narodowego w Chinach. Ale sam w czasie tej konferencji, to było taki też jeden główny cel tej konferencji, mówił bardzo dużo, jak głosy z zagranicy, wsparcie, to, że dziennikarze pisali na jego temat, to, że różnego rodzaju organizacje, NGOsy się o niego upominały, że politycy o niego się upominali. No akurat to była czas administracji Trumpa, jego żona, największą osobą, która ma największe zasługi, to jest jego żona. Ona po prostu jak lwica walczyła o niego, jeździła po całym świecie, spotykała się z przedstawicielami administracji, między innymi amerykańskiej, ale także z politykami europejskimi. Między innymi jedną z osób, która wstawiła się za tym Tajwańczykiem, była pani Anna Fotyga. I on sam mówił właśnie, że to wszystko, każdy z tych głosów pojedynczych, grupowych, jednego Tajwańczyka, jednego Amerykanina, czy kogoś znaczącego, czy mniej znaczącego, więcej znaczącego, miał wpływ na to, jak on był traktowany. Już nawet sam zarzut, on początkowo mówił, że z przesłuchań było widać, że Chińczycy chcą go oskarżyć o szpiegowstwo. To mogła być nawet kara śmierci zastosowana i zmieniono to na szkodę na bezpieczeństwo narodowego i dano najmniejszy możliwy wyrok. I on uważa, że to wszystko było spowodowane tym, że ludzie się o niego upominali. I to, że kardynał jest aresztowany i dokładnie kilka minut po tym, już są artykuły w prasie amerykańskiej, w prasie brytyjskiej, bo także tam zaczęto więcej pisać, że znani eksperci do spraw Chin się na ten temat wypowiadają, jest reakcja Białego Domu, na pewno miała wpływ na to, że wypuszczono kardynała. I być może jak długo będziemy mówić na ten temat, jak bardzo będziemy podkreślać, jak zbrodnicze jest to działanie, jak okrutne jest to działanie, no to możliwe, że to dalej nie będzie miało dalszego, no nic więcej się nie wydarzy, choć myślę, że po komuniści chętnie by ukarali kardynała. Wszystko zależy teraz od nas, jak dużo będziemy o tej sprawie mówić, czy ona będzie miała dalszy ciąg. No i oczywiście ważna jest nasza modlitwa za kardynała i za Hongkong, bo to, co się dzieje w Hongkongu w tej chwili, no i pokazuje, że to już jest zupełnie część Chin. Za wszystko tam, tak jak w Chinach, za byle co, jak jeden wpis można trafić na lata do więzienia, to samo dzieje się w Hongkongu. Te aresztowania miały miejsce dokładnie kilka dni po tym, w sobotę, zdaje się, wybrany został nowy szef administracji hongkongskiej, który przed swoim wyborem chwalił się w mediach, że jest katolikiem wychowanym przez jezuitów. Także no, to widać, że Pekin też widzi wiedział, jak grać tym, prawda, no jak przedstawiać tego człowieka. No zarządów tego katolika, no poprzednia szefowa administracji także reklamowała się jako katoliczka. Czołowy katolik w tym regionie trafia do więzienia, także to też pokazuje, jak Chińczycy działają, żeby ten kościół zniszczyć. No i już go podzielili, bo on rzeczywiście w Hongkongu jest podzielony w tej chwili. Jest część katolików, która no uważa, że no taki szef i taka polityka Chin jest, służy przynajmniej stabilizacja, no a jest ogromna część ludzi, która oczywiście zdaje sobie sprawę, jak wielkie to jest zło. I głosem tych ludzi był właśnie kardynał Zen.
Ale ta siła presji opinii zachodniej na chińskich komunistów też jeszcze bardziej pokazuje zło i zdradzieckość milczenia papieża i Watykanu w tej sprawie. Pani redaktor, poproszę panią teraz o komentarz, bo zapytałem przed kilkoma dniami byłego ministra...
Jeszcze za minutę. Tak, ona rzeczywiście pokazuje tą no, bardzo w złym świetle Watykan, ale ona także pokazuje tych wszystkich, i to jest ważne, żeby powiedzieć, którzy wmawiają także mawiali Polakom. Bardzo często, jak chociażby telewizja Idź Pod Prąd upominała się o ludzi takich jak Jimmy Lai, kolejny katolik więziony przez chińskich komunistów. Państwo, no... Telewizja protestancka, tak? Upominaliście się o niego, robiliście programy z nim, z ludźmi, którzy z nim współpracowali. Bardzo często robiliście kampanię pisania listów do niego. To jest to właśnie, czego się Pekin boi, czego nie chce, żeby było. To jacyś tam narodowcy, tak zwani narodowcy, jakaś tam prawica mówił, a po co to robić? No przecież mamy dbać o swój interes, po co się upominać o jakiś tam działaczy? Przecież to nie ma znaczenia. No właśnie ten Tajwańczyk pokazał, że to jest kłamliwa narracja, że to jest właśnie narracja Pekinu. Wszyscy ci, którzy nam mówią, nie zajmujmy się tymi ludźmi, którzy są więzieni, to jest gdzieś daleko nie nasza sprawa, oni działają na rzecz Pekinu.
Oni tak samo też mówią o wojnie na Ukrainie, że po co się w to angażować, to nie nasza wojna, to jest przecież gdzieś daleko. Pani redaktor, teraz poproszę o fragment wywiadu z byłym ministrem rolnictwa, ministrem Ardanowskim. Zapytałem go, jak ocenia fakt, że prezydent Andrzej Duda tuż przed wybuchem wojny pojechał do komunisty Xi, tego komunisty, w którego kraju dzieje się właśnie wszystko to, o czym mówimy, i razem z Putinem siedział na otwarciu Igrzysk Olimpijskich Zimowych. Poproszę teraz o fragment wywiadu z ministrem Ardanowskim. Pan jest przewodniczącym Rady przy prezydencie RP. W kontekście tego zapytam, jak pan ocenia wizytę prezydenta Dudy na Olimpiadzie Zimowej w komunistycznych Chinach tuż przed wojną? Był tam razem z Władimirem Putinem. Wiele stron protestowało, świat zachodni bojkotował tą imprezę. Pan prezydent jednak pojechał. Jak pan to ocenia?
Wie pan, ja nie jestem rzecznikiem prezydenta, ale wydaje mi się, że świat zachodu wpadł w taką pułapkę. My również nie byliśmy wolni od tego typu pokus, bo tak jak rozmawialiśmy o Rosji, która uwikłała Europę Zachodnią, uzależniła polityków, korumpując ich, i oni już patrzyli tylko na gospodarkę, często w sposób cyniczny, parafrazując prezydenta Stanów Zjednoczonych, po pierwsze gospodarka głupcze, nie patrzmy na strukturę wewnętrzną państw, na ich politykę, na przestrzeganie praw człowieka, demokracji. Wielu twierdziło, że Rosji wolno więcej, że to jest taki kraj, że on inny nie będzie. No to pokazali Rosjanie, na co ich stać. Niestety również to pobłażanie wobec Chin, gdzie wszyscy na kolanach klęczeli w Pekinie, mizdrząc się o to, żeby ten wielki rynek rosyjski, rynek chiński był otwarty, żeby można było coś sprzedawać, że nieważne to, co czynią w zakresie mniejszości narodowych, praw człowieka, pójdźmy to mimo i tego nie podkreślajmy, bo wszyscy chcemy z Chinami robić jakieś deale gospodarcze. Gospodarka oczywiście jest ważna, od tego zależy przyszłość ekonomiczna, dobrobyt, bezpieczeństwo ludzi, ale moralność i etyka w polityce nie powinny być odkładane. One powinny zawsze być również brane pod uwagę przy konkretnych decyzjach gospodarczych. Tak jak potępiamy Rosję za to, co czyni, tak samo trzeba z wielką obawą, z wielkimi również pytaniami traktować to wszystko, co czynią Chiny, chcąc stać się globalnym mocarstwem, również podporządkowując sobie gospodarczo, a po jakimś czasie również i politycznie bardzo wiele krajów na świecie.
Panie redaktor, niezwykła moim zdaniem wypowiedź środowiska prezydenckiego, kiedy wiemy, jak na przykład minister Kumoch no tam się wypowiada, że tutaj prezydent Duda tam jechał wspierać ducha olimpijskiego i tak dalej, że Chiny takie ważne. Tutaj minister Radanowski mówi, że wklęczeliśmy w Pekinie, nie zważając właśnie na moralność. W ogóle mówi o moralności w polityce, a nie interesach, jakieś dziwne słowa.
Tak, tak, to rzeczywiście głos, który no warto opuszczać w świat, warto go dać opinii publicznej do poznania, dlatego że rzeczywiście no, z kancelarii prezydenta właściwie nie ma takich głosów. To jest no, pierwszy, w ogóle chyba w ekipie rządzącej, pierwszy taki polityk, który jasno pokazuje na błędy w polityce wobec Chin. To ciągłe mówienie o tym, że musimy stawiać na gospodarkę. Wiemy, jak to się skończyło. No, deficyt handlu z Chinami dla nas i tak rośnie, więc totalna klęska. No, jeden z niewielu polityków, którzy mówią, że rzeczywiście wartości, moralność no jednak się liczy. No wiele środowisk tak zwanych prawicowych, między innymi mówiąc o relacjach z Chinami, no, wmawiało nam, że no przecież liczą się tylko interesy, a nie tylko głupcy stawiają na moralność. No to jest głos rzeczywiście warty pochwały. No, widzimy dziś, czego Chińczycy boją się kardynała Zena, 90-letniego staruszka. No przecież on gospodarczo nie ma żadnej siły, a oni się boją, jak to powiedział Mark Simon, dlatego że on wykazał się odwagą i moralnie był bardzo klarowny. On cały czas jasno mówił, komunizm jest zły. Więc automatycznie no, nasza pozycja, jeżeli my widzimy, to wskazujemy na to zło chińskie, kiedy rzeczywiście staramy się, kiedy kierujemy się naszymi wartościami, moralnością, to nawet nasza pozycja w relacjach z Chinami jest zupełnie inna. No, nie jesteśmy przez nich widziani jako ci, którzy zupełnie mogą być położeni na kolanach. Także ja bardzo optymistycznie przyjęłam ten głos. Chciałabym, aby takich głosów w partii rządzącej było więcej, żeby w kancelarii oni rzeczywiście wybrzmiały, żebyśmy już nigdy nie musieli patrzeć na to, jak polski polityk bierze udział w uroczystości, podczas której Putin z Xi Jinpingiem ustalają, kiedy dojdzie do wojny na Ukrainie.
Panie redaktor, no właśnie, porozmawiajmy, może troszkę teraz przeniesiemy się za ocean o Stanach Zjednoczonych, bo tam mamy kilka ciekawych informacji, także zaskakująco pozytywnych, jeśli chodzi o administrację Bidena. Może na początek ta informacja pani bliska, czyli o Tajwanie. Zniknęła na stronie Departamentu Stanu informacja o tym, że Tajwan, tak, jest częścią Chin. Te poprzednie wpisy pochodzące jeszcze z czasu administracji Trumpa. Teraz zmienia się optyka prezydenta Bidena, administracji na Tajwan. Już nie będzie jako część Chin. Przecież zawsze Tajwan był wspierany przez Stany Zjednoczone.
Tak, no ale to jest oczywiście tylko język, to jest tylko strona informacyjna dotycząca Tajwanu, ale tam ona miała taką narrację, która no jak gdyby Chiny chciały, zawsze chcą, żeby widzieć ich, żeby świat tak to przedstawiał, a zwłaszcza Stany Zjednoczone taką narrację przedstawiały, to można to wtedy narzucić innych. A więc podkreślanie, że Tajwan jest częścią Chin, stygmatyzowanie Tajwan za to, że no nie daj Boże chciałby niepodległości. Więc te wpisy, wpis, który mówił, że właśnie Tajwan jest częścią Chin i że USA nie popiera niepodległości Tajwanu, zostały teraz usunięte. I oczywiście za tym nie idą żadne inne kroki. No raptem Stany Zjednoczone nie namówią Tajwanu, żeby wszemi wobec ogłosił niepodległość. Tajwan jest po prostu niepodległym krajem, ale nie trzeba się wpisywać w narrację komunistów chińskich. I to jest gest, który naprawdę warto pochwalić. My kilka razy także w Państwa programach mówiliśmy o tym, jak ważne jest, aby tej narracji chińskiej, tego ich języka nie stosować. Na przykład mówienie o tym win-win, prawda, że nowy jedwabny szlak, czy jakaś tam udział w banku chińskim, to jest taki win-win, prawda, no oni to ciągle powtarzają przy stole i potem polscy politycy jeżdżą i to opowiadają. Suskiemu powiedzą, że w Chinach to właściwie nie ma kapitalizmu, nie ma komunizmu, on przyjedzie do Polski i takie rzeczy opowiada. No, poddawanie się tej narracji jest nie jest grą na naszą korzyść. Dobrze, że Amerykanie tą narrację chińską zaczynają wyrzucać. Z, z takiego oficjalnego swojego podwórka, no bo to jest tam, być może jakiś kiedyś jeszcze coś powiedzą takiego, co niespecjalnie się Tajwańczykom może spodobać, ale tam oficjalnie na tej stronie jest jasno powiedziane. To jest jak gdyby taki sygnał, że no jest jak jest, ale jak będzie, to Tajwan ma tutaj swoją rolę odegrania i Tajwańczycy mają zadecydować, jak to będzie wyglądać. A to już jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o Tajwan. Oczywiście Pekin, widząc to, był wściekły, nazwał to polityczną manipulacją. No ale ja powiem szczerze, że jestem zaskoczona. Jak na administrację Bidena, to uważam, że to bardzo odważny gest. Nie było stać na to Trumpa. Trump oczywiście też dużo dobrego zrobił, jeżeli chodzi o Tajwan. Między innymi wprowadził ten Travel Act, pozwalający wysokim urzędnikom, a nawet prezydentowi Stanów Zjednoczonych odwiedzić i vice versa odwiedzić Tajwan, czy prezydentowi, prezydent Tajwanu odwiedzić Stany Zjednoczone. Także no, dał pewne podstawy i widać, że jest kontynuacja. To też jest, to nam mówi przede wszystkim, że w Stanach Zjednoczonych jest bardzo duża grupa polityków po obu stronach, wśród demokratów i republikanów, którzy bardzo mocno wspierają Tajwan, a to jest najważniejsze.
Warto też przypomnieć, że właśnie tą chińską narrację powielają pisowskie, tak zwane patriotyczne polskie władze, bo przecież dwukrotnie co najmniej słyszeliśmy o tym, że Polska wspiera politykę jednych Chin. Pierwszym razem, gdy była mowa o krytyce chińskiej telewizji Idź Pod Prąd, że jak to taka telewizja Idź Pod Prąd tutaj antychińskie takie tezy głosi, no to wtedy ministerstwo powiedziało oficjalnie, że Polska popiera politykę jednych Chin, a potem to pani redaktor niedawno wspominała, zdaje się minister Rau, tak, na Litwie też przypomniał o tym, że Polska tutaj tą komunistyczną właśnie chińską tą tezę o jednych Chinach, czyli że Tajwan to jest jakaś nieprawowierna prowincja, tylko zbuntowana, jak oni w ogóle śmią, że to powinno być komunistyczna wysepka, a nie jest, no ale miejmy nadzieję, że będzie. Taką właśnie narrację polskie władze cały czas powtarzają, tak?
Zresztą często to nawet nie ma potrzeby, bo no, nie jest to bezpośrednio związane z naszą polityką wobec Tajwanu, a my za każdym możliwym czasem razem podkreślamy to, że no my jednak, tak jak Chińczycy nam powiedzieli, traktować ten Tajwan, to my tak go traktujemy. Także no my to rzeczywiście tutaj, jeżeli chodzi o tę narrację, to jesteśmy na kolanach. No nad tym pracowały lata komunistycznych aparatczyków i tutaj niewiele się zmieniło. Naprawdę takie wybicie się na niepodległość, jeżeli chodzi o kwestię Tajwanu, że po prostu tego nie mówić. Wystarczy nie mówić. Mówić sobie tam, co trzeba powiedzieć, ale odrzucić tą narrację mówienia, że Tajwan jest częścią Chin, czy jakąś wierzymy w jedne Chiny i tak dalej. Tego nawet nie trzeba wypowiadać zupełnie. Nie ma takiej potrzeby.
Pani rektor, porozmawiam jeszcze teraz dalej o Huawei, bo mówiliśmy wielokrotnie właśnie jeszcze za prezydentury Donalda Trumpa, że oni nie chcą Huawei w Europie, że Polska nie powinna chcieć. No i widzimy, że za prezydentury Joe Bidena dalej ten sam kierunek się utrzymuje, bo tutaj Jakub Graca, on zwrócił na Twitterze uwagę, że już ponad dwa tygodnie temu, bo 28 kwietnia w Polsce bez większego rozgłosu Izba Reprezentantów uchwaliła projekt ustawy Transatlantic Telecommunications Security Act, właśnie zakładający wsparcie dla państw tu Europy, także członków NATO, państw inicjatywy Trójmorza, wsparcie w sprawie cyberbezpieczeństwa, w sprawie pomocy Stanów Zjednoczonych dla budowy bezpiecznych sieci 5G właśnie w tych krajach. Tam jest także mowa o zagrożeniu chińskim, o ważności tego, żeby te państwa miały bezpieczną właśnie komunikację, także w kontekście wojny w Ukrainie. Przeszło to dosyć dużą większością głosów, bo 366 do 60. Teraz zdaje się ma trafić jeszcze do Senatu. Co ta ustawa, dlaczego jest w Polsce o niej cisza i dlaczego, co ona zmienia, dlaczego jest tak ważna w sprawie cyberbezpieczeństwa?
Tam jest nie tylko mowa o państwach członkowskich NATO czy państwach inicjatywy Trójmorza, także że walka tutaj o tą niezależność informacji w telekomunikacji jest ważna na Ukrainie, także to też jest bardzo istotne. Mówi się o zagrożeniu ze strony Chin i Rosji, więc Ukraina także musiała się pojawić. No widać, że administracja Bidena przyjęła troszeczkę inną zasadę, to znaczy widać, Trump chciał z poszczególnymi krajami podpisywać umowy, między innymi Mike Pence był u nas i myśmy się jak gdyby zadeklarowali, że to ze Stanami Zjednoczonymi Amerykanami będziemy budować tę sieć 5G, w tym sensie, że ona musi być bezpieczna dla tego zachodniego świata, no to oczywiście znaczy, że nie ma w niej Huawei, no ale z realizacją to tak niestety, no to nie pociągnęło za sobą żadnych konkretnych kroków, jeżeli chodzi o wykluczenie Huawei, więc chyba Biden doszedł do wniosku, że skoro są tak różne głosy i są kraje takie jak Szwecja i Wielka Brytania, które wyrzucają Huawei, ale są takie, które nie chcą wyrzucić, jak chociażby Belgia czy Francja też tu zostawia wolną rękę swoim operatorom, więc raczej trzeba to opracować jakiś program wsparcia dla krajów i być może rzeczywiście zacząć od tych krajów, bo tam jest bardzo dużo mowy o krajach Europy Środkowo-Wschodniej, bo to są kraje, które dobrze rozumieją zagrożenie rosyjskie i coraz lepiej, chociażby patrząc na Czechy czy na Litwę, zagrożenie ze strony chińskiej, więc zaoferować jakąś pomoc właśnie w budowaniu bezpiecznej sieci, bezpiecznej telekomunikacji, być może zaczynając właśnie od tych krajów, ale właśnie w takiej grupie, nie z poszczególnymi krajami. To powinno być lepsze rozwiązanie. No oby tak było, czekajmy, czy to przejdzie w Senacie, prezydent podpisze i jakie będą konkrety tej pomocy. Istotnym też jest, właśnie ta ustawa wskazuje, że takim narzędziem do działania dla Chińczyków, aby wejść w tą infrastrukturę telekomunikacyjną, jest inicjatywa Nowego Jedwabnego Szlaku. Więc widzimy, jak bardzo zgubne jest to, co mówią tak zwani eksperci od Chin w Polsce, czy niektórzy też politycy, jak ważny jest dla Polski Nowy Jedwabny Szlak. No przecież to jest właśnie między innymi narzędzie do tego, żeby Chińczycy przejęli naszą telekomunikację. Czym to się może skończyć? No widzimy chociażby w temacie, od którego zaczęliśmy, no Watykan, prawda? Watykan Huawei właściwie zbudował tam sieć telekomunikacyjną i w związku z tym miał dostęp do wszelkich informacji, także takich, które pozwalały i pozwalają szantażować watykańskich hierarchów.
Pani redaktor, porozmawiajmy jeszcze, bo rozmawiamy o Stanach Zjednoczonych, ale coś ciekawego też dzieje się w Niemczech, czy szerzej w Unii Europejskiej, bo przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, ona odwiedziła Japonię i tam mówiła o niepokojącym pakcie pomiędzy Rosją a Chinami. Coś zmienia się ta optyka europejska? No bo wiemy, z drugiej strony Niemcy zgadzają się na te rosyjskie warunki, jeśli chodzi o płatność za gaz. No czy coś w Europie się zmienia, jeśli chodzi o Chiny? No bo o Rosję to na razie nie widać.
No także mieliśmy ostatnio rozmowę telefoniczną kanclerza Niemiec z Xi Jinpingiem i tam podobno głównie było o dalszej współpracy, rozwoju współpracy gospodarczej. Więc ja myślę, że to też tak jest. No zależy jaki polityki, jaki kraj. No tutaj szefowa Komisji Unii Europejskiej jak gdyby no, mówi pewnie to, co chciałoby, aby było zrozumienie w całej Europie. To jest w jakimś stopniu ważne. Późno, ale dobrze, że polityczka tego szczebla no, widzi, że jest pakt pomiędzy Rosją i Chinami, że jest, tworzy się sojusz, który jest zagrożeniem dla nas, że to jest no, jak gdyby taka sugestia, że bez walki z tymi oboma potworami no, nie da się wygrać, że to jest że to są te dwa kraje, które są zniszczyć istniejący ład. No, my o tym mówimy od dawna, oni dopiero o tym mówią, ale dobrze, że tak jest, że są takie głosy Unii Europejskiej i z tej części Unii Europejskiej. No jednak to jest polityk z Niemiec, więc no miejmy nadzieję, że takich głosów będzie i z Niemiec, i z Francji, bo to są te kraje, które głównie no, taką prochińską narrację prowadzą, że takich głosów będzie więcej. To dobry głos, ale no zobaczmy, czy to będzie, czy coś to przyniesie. No mamy tą szczyt, który był ostatnio Unii Europejskiej z Chinami, no nie przyniósł nic szczególnego i to było dobry znak, że jednak tutaj politycy europejscy nie chcieli się nic angażować z Chinami. Teraz ta wypowiedź, no to są jakieś pozytywne sygnały, ale na razie tylko i wyłącznie sygnały.
Właśnie o tym zagrożeniu chińskim jeszcze na koniec zapytam, jeśli chodzi o Tajwan. Pytałem panią też redaktor tydzień temu, ale dzisiaj nam Tajwan, nie dzisiaj, 11 maja, Tajwanian News podało, że wywiad amerykański mówi o zwiększeniu zagrożenia, jeśli chodzi o inwazję chińską na Tajwan. Z drugiej strony też mieliśmy głosy amerykańskich ekspertów, którzy mówią, że no Chiny dopiero się zbroją, no i gdzieś tam chcą osiągnąć gotowość do inwazji na Tajwan, gdzieś tam w okolicach 2020, tam się mówi różnie, od 25 do 30 roku, to by wskazywało jeszcze na dosyć długą drogę do tej inwazji. Skąd ten dwugłos? Czy rzeczywiście możemy się spodziewać chińskiej inwazji na Tajwan?
Znaczy ja myślę, że to tak naprawdę nie jest dwugłos. To znaczy oni chcą powiedzieć, że tak, być może to w jakim stopniu wstrzymało plany chińskie. To znaczy oni w tej chwili muszą ponownie przeanalizować wszystko, chociażby to, co się dzieje na Ukrainie i popracować nad swoją strategią wobec Tajwanu i to może zająć trochę czasu, ale to nie znaczy, że Chiny nie, bo takie głosy też się pojawiły, że no to w takim razie Chiny już nie zaatakują Tajwanu. Patrzą na Ukrainę, widzą jak to Rosjanom idzie, już nie zaatakują. Nie, no Amerykanie mówią nie, to wcale nie zmniejszyło tej groźby, więc wręcz ta groźba jest jeszcze większa. Oni być może przyjmą trochę więcej czasu, ale ta groźba jest cały czas. Xi Jinping nie odpuści Tajwanu, to jest pewne. I to, co mówi amerykański wywiad, należy się liczyć, że do 2030 ten atak nastąpi. I teraz no, trzeba, Tajwan musi się do tego przygotować, trzeba pomóc Tajwanowi się do tego przygotować. Także wywiad amerykański mówi o czymś innym, no, że oczywiście Chiny patrząc na to, co się dzieje na Ukrainie, no, chciałby konfliktu zbrojnego, konfliktu wojskowego uniknąć, innymi sposobami przejąć Tajwan, ale myślę, że to już zupełnie niemożliwe. No, Chiny miały taki scenariusz wtedy, kiedy Tajwanem rządził Kuomintang, czyli partia no, prochińska i to spełzło na niczym. I w tej chwili no, zrozumienie Tajwańczyków zagrożenia chińskiego i zrozumienie propagandy i wpływów jest tak duże, że ten scenariusz według mnie jest w ogóle niemożliwy. Jeżeli rzeczywiście Chiny chcą przejąć Tajwan, to tylko i wyłącznie jest to możliwe w wyniku ataku. A on może być trochę odsunięty i może być przyjęta inna strategia, ale myślę, że to, co wywiad amerykański chce podkreślić, ten atak na pewno nastąpi.
Panie dyrektor, na koniec jeszcze dwa pytania od naszych widzów. Rafał Bąk. Mam trochę problem z tą tajną umową. Moglibyście mi przypomnieć, skąd znamy treść tajnej umowy? Czy to wiarygodne informacje? Dlaczego coś wiemy o tej tajnej umowie komunistów z Kościołem katolickim?
Wiemy, że jest tajna, bo jej treści nikt nie opublikował. Wiemy po krokach, jakie zostały podjęte, no, że właśnie biskupi są nominowani no, w ten sposób, że to Chiny właściwie im wskazują i Watykan ich zatwierdza tylko. Więc wiemy, że no, po krokach, jakie podejmuje Watykan czy Chiny, no, co mogło być w tej treści. To głównie chodzi właśnie o to, że danie jak gdyby zielonego światła do działania tym wcześniej ekskomunikowanym kapłanom, czy no właśnie pozwolenie Pekinowi na zupełne wskazywanie przyszłych biskupów i Watykan tylko sobie z tej listy wybiera, prawda? No więc po działaniach, już po tym, co się wydarzyło po umowie, to wiemy, czego ona tak naprawdę dotyczyła, ale co jeszcze tam było, no pojawiły się głosy, także u państwa były takie, mówili działacze z Hongkongu, że prawdopodobnie jest tam wpis zobowiązujący Watykan do jakiegoś tam momentu, no, żeby przestał uznawania Tajwanu, a przynajmniej jakieś punkty, które spowodują, że Watykan zacznie przygotowywać się do tego. Także co jeszcze jest, tego nie wiemy. Jak bardzo niebezpieczne, no samo to, że Watykan tego nie publikuje. No według mnie sami biskupi tutaj nie są tylko i wyłącznie, to nie jest tylko i wyłącznie to. Tam musi być dużo, dużo więcej rzeczy, które są, Franciszek zdaje sobie sprawę, że dla katolików i to nie tylko chińskich byłyby nie do zaakceptowania.
Krzysztof Książek, Biały Dom wezwał komunistów do uwolnienia katolickiego kardynała, a Watykan nie. Myśmy troszkę no, rozmawiali na ten temat.
Tak. To jest, no to pokazuje, co robi Watykan. Także to jest, no też chwała Bogu, że są ci Amerykanie. Jest za co winić administrację Bidena. Wiemy, że nie radzi sobie dobrze i nie ma zbyt dobrego programu dla samej Ameryki. Ale jeżeli chodzi o politykę światową, no to w wielu miejscach Biden zachowuje się tak, jak trzeba. I nawet w takiej kwestii obrony jednej osoby, prawda, no jednego duchownego, no to działa szybko i skutecznie. A Watykan milczy, no bo to tam, że patrzą z zaniepokojeniem, no to kardynał Zen mógłby wylądować w więzieniu w Chinach i oni też by patrzyli z zaniepokojeniem. Także no to jest wstyd, hańba dla papieża Franciszka, że nie potrafił pomnieć się o swojego takiego no, bezpośredniego sługę. No przecież on, kardynał Zen działał w jego imieniu. I sam też został zdradzony, no ale on się z tym liczył. Liczył się, że będzie w więzieniu, mówił, żeby się o niego nie martwić, więc wie, że to no, jakieś pewnie dużego wsparcia z Watykanu nie będzie miał, ale wie, że ma też przyjaciół na całym świecie i że oni teraz się będą o niego modlić. Ja dzisiaj rozmawiałam z jego sekretarzem i mówiłam, że Polska także się będzie modlić. Także bardzo Państwa proszę o tę modlitwę. To jest naprawdę prawy człowiek, człowiek, który zrobił bardzo dużo dla wolności w Hongkongu, ale i w Chinach, wolności religijnej, który zawsze o nią walczył i zawsze upominał się o tych najsłabszych.
Tym akcentem zakończymy dzisiejszy program. Dziękuję pani redaktor bardzo serdecznie za ten apel. Na pewno też jeszcze w mediach społecznościowych będziemy dzisiaj przeróżne fragmenty pani wypowiedzi promować. Dziękuję pani bardzo serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Była z nami redaktor Hanna Shen z Tajwanu.
Też dziękuję i do usłyszenia.
Do usłyszenia, a my przechodzimy do ogłoszeń. Dzisiaj o 18:00 zapraszamy na wyjątkowy wywiad redaktor Korneli Chojeckiej z pastorem Andrzejem Chlopkowym z Kościoła Bożego Łaska Chrystusa w Krakowie. Pastor opowie o realiach wojny, pomocy Polaków i zaangażowaniu kościołów chrześcijańskich. Zapraszam jeszcze raz na godzinę 18:00. Przypominamy o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Jeszcze raz na dzisiaj mamy 350 gitar, czyli w maju 350 osób już wsparło telewizję Idź Pod Prąd. Przypominamy o tym celu 1000 gitar, także wszystkich zachęcam do wsparcia naszej telewizji. Wiecie, że utrzymujemy się dzięki waszemu wsparciu. Nie mamy żadnych tam rządowych czy zagranicznych dotacji. idźpodprąd.pl/wsparcie. Jesteśmy także na Patronite, także jeszcze raz proszę was o wsparcie, także o promocję naszych mediów społecznościowych. Co po programie? Dzisiaj pastor Paweł Chojecki w Pomyśl, dziś Katokomuna kontra Unia Polsko-Ukraińska, a także kartka z kalendarza Piotra Stkowicza, wydarzenia z 1364 roku. Ja się z państwem już żegnam, dziękuję państwu za uwagę i do zobaczenia o 18:00. Od czasu zjazdu pastorów 3 maja tu w Lublinie z Ukrainy, Polski, ze Stanów Zjednoczonych mówimy o potrzebie bliższego zespojenia tutaj naszych narodów w obszarze Trójmorza, począwszy od zbliżenia Polski i Ukrainy. Nie chodzi oczywiście o budowanie jakiegoś nowotworu, jednego państwa, ale o sojusz wolnych narodów, wolnych państw. I od paru dni mówię o tym, jakie fundamenty powinny ideowe, państwowe, prawne, mentalne, duchowe towarzyszyć tej odbudowie czy nowemu, można powiedzieć, wyzwaniu historii. I dzisiaj chciałem powiedzieć o dominacji katokomuny w naszym myśleniu, bo to zarówno diabelski komunizm, jak też i hierarchia katolicka zespolona w jedno od 1950 roku na ziemiach polskich, biskupi katolicy i kacykowie komunistyczni działają ręka w rękę, próbują nas wyzbyć z czego? Z naszego prawa i poczucia własności prywatnej. Ktoś powie, no ale przecież pierwsi chrześcijanie byli komunistami i nie chcieli mieć własności prywatnej. Nie, to jest bzdura i nie mogę szybko tego wam pokazać, ale pokażę wam jedną rzecz w Biblii, której zapewne nie znacie. Otwórzcie Księgę Izajasza, 49 rozdział, werset 8. Tam jest mowa o odnowie państwa. Ten fragment zaczyna się: w czasie łaski wysłuchałem cię, w dniu zbawienia pomogłem ci. I teraz przedstawiona jest główna misja naprawy w tym państwowym, gospodarczym obszarze naprawy kraju. Posłałem cię, abyś podźwignął kraj, porozdzielał spustoszoną własność dziedziczną. Bóg jest za własnością prywatną. My, mając zryte berety katokomuną, nie cenimy własności prywatnej. Pozwalamy panoszyć się urzędnikom państwowym na naszej własności. W nowym ładzie polskim, w nowym ładzie ukraińskim to musi się zmienić. Podstawą wolnych społeczeństw jest wolność myśli i własność prywatna, ziemi, środków produkcji i tak dalej.
W 12 maja 1364 roku król Kazimierz III, nazwany później Wielkim, wydał przywilej fundacyjny dla Studium Generale, czyli wyższej uczelni w Krakowie. Dokument zapowiadał ufundowanie 11 katedr, 5 prawa rzymskiego, 3 prawa kanonicznego, 2 medycyny i 1 sztuk wyzwolonych. Struktura uczelni miała być podobna jak w innych uniwersytetach. Każdy student rozpoczynał naukę od katedry sztuk wyzwolonych, czyli arytmetyki, geometrii, astronomii i muzyki. Po zaliczeniu tego kursu otrzymywał tytuł bakałarza i mógł podjąć studia prawnicze lub medyczne. Wydziału teologicznego na Akademii Krakowskiej nie było. Papież niechętnie udzielał zgody na powstawanie nowych ośrodków teologicznych. Król też prawdopodobnie Wydziału Teologii nie chciał, zależało mu głównie na kształceniu prawników potrzebnych w administracji. Rektor i profesorowie uczelni mieli być finansowani z dochodów kopalni soli w Wieliczce. Studenci zostali zwolnieni z opłat drogowych i ceł od przewożonych ładunków. Wyznaczono domy, w których studenci mogli wynajmować kwatery. Wysokość czynszów miała ustalać komisja mieszana złożona ze studentów i mieszczan. Studenci mieli pierwszeństwo wynajmu, mieszczanie mogli wynajmować kwatery innym dopiero gdy nie było chętnych studentów. Za lżejsze występki studenci mieli odpowiadać przed rektorem. Za cudzołóstwo, kradzież, gwałt lub morderstwo przed sądem biskupim. Zajęcia początkowo prowadzono na Zamku Krakowskim. Prawdopodobnie działała tylko katedra sztuk wyzwolonych, a katedry medycyny i prawa miały rozpocząć działalność po ukończeniu budynku, który miał stanąć w Kazimierzu, który był wtedy osobnym miastem. Śmierć króla przerwała organizację uniwersytetu. W roku 1390 królowa Jadwiga i Jagiełło odnowili uniwersytet.